Radio Kraków Kultura.
Dziesięć minut po godzinie dziewiątej, a my naprawdę ledwo się mieścimy w studiu Radia Kraków Kultura. Chyba tak się zastanawiałem, jak zbiorczo wszystkie was przedstawić. Powiedziałbym, że jesteście animatorkami krakowskiego życia filmowo-kinowego. No bo jakże inaczej, skoro zajmujecie się nie tylko pokazywaniem filmów, ale także rozmawianiem o filmach. Przedstawicielki krakowskich kin studyjnych. Zacznę od swojej prawej. Justyna Adamczyk z kina Mikro, Monika Kilian z kina Paradox, Marynia Gierat z kina Pod Baranami, Agnieszka Balicka z kina Agrafka i kina Kika. Dzień dobry i teraz dzień dobry churalnie.
Dzień dobry.
No i wiedziałem, że tak będzie. Słuchajcie, spotykamy się jak zawsze o tej porze, dlatego że to ten moment, w którym spoglądamy w stronę kina polskiego. Dlatego, że 11 listopada będziecie pokazywać w swoich kinach polskie filmy. To zanim przejdziemy do tych waszych programów, to sobie porozmawiajmy o tych polskich filmach, które wybrałyście, albo które widziałyście i świadomie nie włożyłyście ich do tych programów. Proszę o rzucenie jakiegoś tytułu. Co ja będę rzucał tytuły?
Ale mam rzucać tym, czego nie wybrałeś?
Tym, co wybrałyście, no to tym możecie rzucić.
To może zacznę.
Proszę bardzo.
Tytuł, który jest jeden z wielu, ale to powiem Imago Olgi Hajdas.
O.
W sumie ciekawy przypadek tego filmu, bo miał swoją premierę w zeszłym roku na festiwalu filmowym w Gdyni. I o dziwo, moim zdaniem, bo tam, o ile dobrze pamiętam, Lena Góra, autorka scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli, dostała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. I film zniknął na rok, prawda?
Mm-hmm.
Nie miał dystrybucji. Dopiero teraz jest wprowadzany, przynajmniej na ekrany, także państwo będą mogli oczywiście ten film zobaczyć, nie tylko w tym dniu, ale u mnie w kinie Paradox jest to jeden z kilku tylko pokazów zaplanowanych. Film wybrałam trochę, muszę powiedzieć, na przekór sobie, bo miałam takie poczucie, żeby pokazać w tym dniu pewną różnorodność filmową, która jest w naszym polskiej kinematografii. Sam film na festiwalu wzbudził we mnie dużo takich emocji. Nie, temu filmowi mówię nie po prostu.
Mówisz on o jest, Imago,
tak? O Imago. I to ciekawe, bo rozmawiając z Robertem z kina Agrafka, który z kolei był tym filmem zachwycony. I osobiście w toku tej rozmowy pomyślałam tak, więc to jest ten dobry moment, jeżeli ten film wzbudza w nas tak różne emocje, to chcę go pokazać. Właśnie, żeby pokazać filmy, które u niektórych mogą wzbudzić, tak jak u mnie, takie po prostu trochę sprzeciw wobec tego filmu. Może miałam za wysokie oczekiwania. On jest bardzo rozbujały pod względem formalnym.
Tak.
Jest niesamowity, absolutnie w ogóle się wciąga i uwodzi. Ale ta historia, która jest tam z tyłu, wzbudza we mnie bardzo dużo jakichś wątpliwości, czy tak należy opowiedzieć historię głównej postaci.
No to ja w takim razie tylko powiem, że to może jako taka podkładka pod te seanse Imago, bo ten film wchodzi dzisiaj do kin,
tak.
To proszę dołączyć do nas w magazynie filmowym o 21:00. Będę tam rozmawiał z Olgą Hajdas i będę ją pytał właśnie o te rozwiązania i o rytm tego filmu, który niewątpliwie jest w ogóle taki bardzo istotny, no bo to jest film muzyczny przede wszystkim.
Film muzyczny, ja może tylko tak tytułem wstępu, bo trochę mówię tak, jakby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, tylko dlatego, że ten film był pokazywany w Gdyni. Jest to historia Eli Malwiny Wysoczyńskiej, która jest matką zresztą Leny Góry. Jest bardzo ciekawy ten moment na pewno dla odtwórczyni roli, żeby zagrać własną matkę. Ona była faktycznie dosyć ważną postacią na trójmiejskiej scenie muzycznej w latach 80., które są też bardzo ciekawym też momentem w samym Trójmieście, ale też w polskiej scenie muzycznej, kulturalnej. Rzadko kiedy w polskim kinie dotykamy takiej kontrkultury trochę, która się wtedy działa. Rzadko dotykamy twórczości trochę, może nie, że podziemnej, ale obok głównego nurtu. Więc to jest ciekawe, że ten temat został poruszony w tym filmie. Ja sobie nie mogę przypomnieć szczerze jakiejś fabuły, która by opowiadała też taki moment.
Teraz może... będzie ten film Idź pod prąd, jeśli dobrze kojarzę. Teraz... I też tam pójdziemy w stronę Bieszczad. No ale to właśnie teraz nie w stronę Bieszczad, tylko pójdziemy w stronę tego, co naziemne, bo widzę, że w dużej, jak, o ile nie we wszystkich waszych programach, pojawia się ta Simona Kossak jednak, która dochodzi do głosu i ona została ponownie wzięta i zainteresowana. Interesowała się nią ponownie kamera. Wcześniej to zrobiła Natalia Korycka-Gruz w swoim dokumencie Simona, który ja zresztą bardzo lubię i wy, Justyna, będziecie chyba przypominać Simonę, jeśli dobrze pamiętam. No ale Simona Kossak także i to taki film, który właśnie no, różnie został w Gdyni odebrany, a mnie na przykład on się bardzo podobał, bo tak dawno nie byłem na takim seansie polskiego filmu, który byłby całkowitym przeciwieństwem Imago. To znaczy, że lekkość formy i treści, i zabawna Agata Kulesza, i w ogóle, że było mi świetnie.
Znaczy, ja mam takie poczucie, mimo tych wielu właśnie negatywnych gdzieś tam opinii o tym filmie, że to będzie krakowski hit. Tak samo jak było z Simoną właśnie tak. dokumentalną. Tak samo będzie tutaj, bo te wszystkie smaczki właśnie takie krakowskie, te imprezy w kamienicach, ten ród Kossaków, pakowanie obrazów na wóz i jechanie do tych Bieszczad. Tak. On jest taki przaśny. Wyłączyłam się. Także cała ta taka przaśność i kolorowość tego filmu do mnie całkowicie...
Kolorowy, rozśpiewany, rozbijany.
Tak, on jest taki bardzo, bardzo, nie wiem, dla mnie taki charakterny i pełen energii.
To jak mówimy o krakowskim... Monika, proszę. To,
przepraszam, tylko i tutaj znowu mogę trochę nawiązać do tego Imago, ponieważ to wszystko, co powiedziała Justyna odnośnie Simony, dla części ludzi z kolei właśnie jest tą negatywną stroną filmu, więc to jest fantastyczne w tych filmach, że one...
dzielą co, ludzi.
Nie dzielą, nie, tylko
każdy,
że...
Każdy na, może znaleźć coś dla siebie.
Każdy może, tak. No właśnie, że każdy widzi trochę w tej samej rzeczy coś innego, ale to jest duży plus dla filmów.
To ja tylko dodam, bo Justyna zahaczyła o ten wątek krakowski. Chciałbym, żebyś go pociągnęła, bo u was to w ogóle w tym kinie mikro będzie jakoś strasznie krakowsko, dlatego tak. że wesele, tak. rydlówka, tak. matko, no,
w ogóle połączyliśmy 115 tak. pomysłów, bo startujemy 12.45 pokazem wesela Andrzeja Wajdy i goście z rydlówki, czyli pracownicy rydlówki, pani Ewelina Radycka i Kamil Kopak na odwiedzą i opowiedzą właśnie o tym, jak wesele powstawało, i to filmowe, i to teatralne. Także mamy najlepszych specjalistów prosto z weselnego domu, że tak się wyrażę. Więc wracamy do klasyki kinowej, bo to jest też fajny moment w ogóle świętować polskie kino, też to najnowsze, troszkę starsze, czy właśnie wyciąganie klasyki, więc u nas mocno krakowsko, a później rzeczywiście double feature Simona i Simona Kossak i odwiedza nas do tego fundacja, która zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt, więc porozmawiamy sobie właśnie o dzikich zwierzętach, o tym, jak je możemy wspierać nawet w tym miejskim ekosystemie i przy okazji zachęcamy do włączenia się w zbiórkę, więc więcej informacji można
znaleźć. Czyli przedłużenie ducha Simony trochę, tak. Ja myślę, że, wiesz co, myślę, że organizowanie takiej zbiórki po tym jednym i drugim filmie, to nie ma lepszej metody na to, żeby faktycznie zebrać sporą sumę, bo to są filmy, które faktycznie działają. Ja tylko powiem, bo zanim przejdziemy do sytuacji muzycznych, które niewątpliwie wydarzą się w kinie Pod Baranami, to chciałbym bardzo się uśmiechnąć do ciebie, Marynia, bo widzę na górze waszego programu Smok Diplodok i ja w tym momencie, ja też wiem, że to jest animacja, która w ogóle podzieliła publiczność i ja jestem ciekaw, jak u was w kinach ten film działa i czy działa, czy nie działa. Natomiast moim zdaniem takiej animacji polskie kino nie widziało naprawdę od lat. Uważam, że to jest cudownie zrobiony film, cudownie mądry film, świetnie zaadaptowany komiks i kocham go całym swoim sercem, dlatego się cieszę, że o 11 listopada ten Smok Diplodok, smok narodowy, chciałoby się powiedzieć.
Tak, smak w baranach to jest też kluczowe.
Smak w baranach, tak.
Tak, bo to jest bardzo fajny film. To jest fajny film zarówno dla dzieciaków, jak i właśnie, myślę, Tadeusz, dla nas, którzy, jak rozumiem, pamiętamy komiksy Tadeusza Baranowskiego z dzieciństwa. To był akurat jeden z moich ulubionych komiksów. Ja się w komiksach zaczytywałam. Z jednej strony był Torgal, z drugiej strony był właśnie Smog
Diplodok. Profesorek Nerwosolek,
nie? Nerwosolek, więc różne klimaty. Więc właśnie chcieliśmy do tego filmu wrócić. On tak trochę przemknął przez nasze ekrany, to znaczy my go weekendowo pokazywaliśmy właśnie dla młodych widzów. No i tutaj ten seans o 11, ale właśnie zapraszam i młodszych, i starszych, bo jeśli ktoś jeszcze nie widział, rzeczywiście ma rację. Takiego filmu chyba nie było. On jest naprawdę bardzo profesjonalnie zrobiony. Ciekawe jest połączenie, to może można właściwie zdradzić, że tam się trochę dzieje, że tak powiem, w świecie rzeczywistym, a trochę w świecie animowanym. I to jest ciekawe połączenie, takie trochę nawiązujące właśnie do idei tych komiksów Baranowskiego, które tak troszeczkę były zawsze autotematyczne.
Dokładnie, bohaterowie wiedzieli, że są narysowani. Tak. Zresztą, no, jakbym miał wskazywać jakiegoś autora, który wpłynął bardzo mocno chociażby na moje rysowanie, no to Baranowski tam jest przecież i to trudno, żeby go nie było. Ale ja się w ogóle tak uśmiecham bardzo szeroko, bo widzę też taki kolejny tytuł formacyjny, na zakładkę Sytuacje muzyczne w kinie pod Baranowskim. Nami, bo widzę, że wy w Agrawce, Aga, będziecie wyświetlać pana Kleksa w kosmosie.
Tak, będziemy.
I to jest super. To znaczy, ja nigdy nie widziałem tego filmu na dużym ekranie. Nigdy.
Zapraszamy 11 listopada.
I ja jestem ciekaw, bo wiesz co, bo z panem Kleksem też jest trochę tak, że są ci, którzy mówią, że to są filmy, mówmy o filmach, które ich uformowały, a są tacy, którzy mówią, że jak widzieli Golarza Filipa, to się chowali pod krzesło. A tutaj jest Golarz Filip, czy nie? Bo ja nie pamiętam.
Wielki elektronik jest. I z tym właśnie...
A skąd ten pomysł w ogóle?
To akurat troszeczkę nawiązanie do naszego trwającego właśnie cyklu W stronę gwiazd, czyli w pokazy filmów science fiction polskich. Mm-hmm. I akurat tak nam się to ładnie ułożyło, że ta klasyka tych filmów fantastyczno-naukowych trochę na tego 11 listopada weszła i gramy Obi-Oba Szulkina jako ostatni z pokazów polskiej klasyki w przeglądzie, który organizuje Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Ten pan Kleks, że tak powiem, się sam się nasunął, bo jakby oczywista oczywistość, że w połączeniu właśnie z filmami science fiction dla dorosłych, ten dla młodszych będzie odpowiedni. I przez to trochę zróżnicował nam się program, patrząc na to, co się dzieje, że tak powiem, jak inne kina studyjne krakowskie planowały program, to się trochę tak zrobiło, że każdy, mimo że gramy podobnie, każdy ma coś innego. I myślę, że to też jest zaleta tego, że każdym, że jesteśmy razem, ale każdy też jest indywidualny w tym.
Ale że jednak osobno. Ale jest taki wspólny tytuł też, widzę, że to jest tytuł, który łączy Kino Kika z kolei i Kino Paradox, a mianowicie to, że sięgniecie, bo to drugi tytuł taki dokumentalny, czyli Ostatnia wyprawa Elizy Kubarskiej. Zresztą film, który ja bardzo lubię, bo mam takie wrażenie, że to, co Eliza zrobiła w tym filmie, to pokazała, co to znaczy być dokumentalistą. To znaczy, że dokumentalista nie jest człowiekiem, który poszukuje sensacji, tylko jest człowiekiem, który poszukuje zrozumienia i takiego mądrego porozumienia z bohaterem, bohaterką w tym przypadku.
Myślę, że tak, a jeszcze też trzeba zwrócić uwagę, że jednak Wanda Rutkiewicz to postać, tak?
To postać, tak?
Kobieta wybitna w swojej działalności, a akurat październik był miesiącem właśnie Wandy Rutkiewicz i w związku z tym premiera filmu. I to takie trochę nawiązanie do tego, co było w październiku i jakby też trudno nie myśleć o tym w kontekście właśnie świętowania polskiego kina 11 listopada.
No właśnie, dokładnie.
Więc
tak.
Myślę, że to też dobry wybór na ten dzień.
Ja tak tylko od siebie dodam, że zdecydowałam o pokazaniu Wandy Rutkiewicz. To były w sumie dwa powody. To się wszyscy zgodzimy, że dokument to jest coś, co w polskiej kinematografii jest bardzo ważne i jesteśmy w tym niezwykle silni i opowiadamy poprzez dokumenty bardzo ciekawe, nie tylko historie te indywidualne, ale też postrzeganie właśnie rzeczywistości, o której mówiłeś, Tadeusz. I to jest film, który jest kochany przez widzów.
No to...
Więc tak, no w tym dniu, jak chcę świętować, to przyjdźcie to na tym, dokument, który tym, kochacie. No,
dokładnie, dokładnie tak. A właśnie nie rozwinęliśmy tego wątku, czy tego smoka Diplodoka publiczność kocha, czy nie kocha?
Kocha.
Kocha?
A teraz powiem, to jest... Tak, to jest kolejny dokument, znaczy ten film, który powiem dzieli. Ludzie mają, tak jak powiedziałeś, dokładnie, naprawdę są różne, albo jesteśmy bardzo za, albo bardzo przeciw, ale ja powiem, która publiczność kocha, to najmniejsza.
A to bardzo dobrze.
To najmniejsza.
To w takim razie bardzo dobrze.
Bo jest to jeden z filmów najczęściej wybierany w ramach edukacji filmowej, która się odbywa w kinie. I mogę... będąc czasami kinooperatorką przy tych seansach, widzieć reakcję publiczności. I oni naprawdę się dobrze bawią na tym filmie.
Ponieważ młoda publiczność podchodzi bez uprzedzenia, a dorośli, którzy mam wrażenie znają...
Chowali się na komiksach,
dokładnie,
tak?
Więc albo w te, albo we w te. I myślę, że, i że właśnie fajnie patrzeć na to,
nie porównują sobie... do pierwowzoru i nie potrzebują chyba takiej ikonicznej, ikonicznego przeniesienia na ekran. Ja przyznaję się, nie czytałam komiksów.
To ja tylko dodam dla tych spośród państwa, którzy Smokim Diplodokiem wzgardzili, że jeśli chcieliby państwo autora tego filmu, Wojtka Wawrzyka, poznać od strony materiałów dla dorosłych, ale w stronę refleksji, przede wszystkim to Pan Żarówka jest taki komiks, który jest absolutnie świetną rzeczą i proszę o niej pamiętać. Wracam do tego recitalu Marynia, wiesz, bo pokazuję ci film z 1937 roku i zaprosiliście, jak rozumiem, ludzi, którzy potrafią...
Z epoki,
no właśnie.
Zaprosiliśmy ludzi z epoki. Co więcej, pokazujemy wręcz dwa filmy z lat 30, bo najpierw pokażemy o 16, czy Lucyna to dziewczyna, 34 rok, a potem 18, prościutko przejdziemy właśnie w piętro wyżej z 37 roku. Oba filmy z Eugeniuszem Bodo. Lucyna to dziewczyna to oczywiście też fantastyczna rola Jadwigi Smosarskiej. No i oba filmy łączy muzyka Henryka Warsa. No i tę muzykę mamy nadzieję usłyszeć przed seansem o godzinie 18, więc najlepiej zrobić sobie ten duet. Po pierwszym filmie chwila przerwy, a później drugi, i który poprzedzimy właśnie krótkim recitalem. Olek Kwietniak, Piotr Śnieguła.
Tak myślałem, że tam będzie Olek Kwietniak.
No właśnie.
Tak myślałem, że tam będzie
to
Olek
Kwietniak. To jak nie on. Zabiorą nas właśnie do czasu muzyki międzywojennej. No parę, mam nadzieję, usłyszeć piosenek właśnie tych z filmu. To będą oczywiście niespodzianki, ale tak. No właśnie, no bo my mówimy tak, jakby sięgamy do tych różnych filmów. W naszych programach jest i kino współczesne, kino z Gdyni. My się też tak wycwaniliśmy trochę, bo cały weekend teraz podprowadzamy takimi pokazami przedpremierowymi z Gdyni. W naszej nowej programowanej przez nas sali w auli ASP, Akademii Sztuk Pięknych, tam też pokażemy i Minguna, i Simone Kossak, i To nie mój film, oprócz przedpremier międzynarodowych.
Aha.
Więc sobie te polskie filmy tam już gramy. No a 11 listopada oprócz nowości, czyli Dziewczyny z igłą i Utraty równowagi, to właśnie ta klasyka.
Dziewczyna z igłą, ona też się pojawia. Widzę ją na pewno w programie Kina Agrafka, widzę ją w kinie Mikro.
Kinie Kika też się pojawia.
To jest część wspólna.
Wszyscy grają Magnusa.
Tak, czyli ten duński kandydat do Oscara jako... Tak.
Który wygrał Gdynię.
Tak. Znaczy wygrał Gdynię dziennikarsko. Znaczy dziennikarze.
Złoty Lwy, ale... No, ale... Nie reżyseria? To scenariusz?
Reżyseria może tak, ale na pewno nagrodę dziennikarską przyznaliśmy temu filmowi.
A to jest właśnie, jak ja spojrzałam też na filmy, które u siebie pokazuję w Paradoksie, to zauważcie i też, jak dużo pojawia się przy produkcji innych nazw państw, nie tylko Polska, prawda? Więc to jest dosyć ciekawe, że, znaczy dosyć ciekawym, no my jesteśmy przyzwyczajeni już, ale też musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy polska kinematografia w sumie. Bo to nie jest kwestia już produkcji, nawet języka. Czym się wyróżniamy w takiej sytuacji? Bo Dziewczyna z igłą jest takim przykładem. Za tydzień będziemy mieć inne święto z kolei kina europejskiego, Europejski Dzień Kina Artystycznego. I Dziewczyna z igłą też tam się w innych państwach pojawia właśnie.
Tak,
jako...
ponieważ Magnus von Horn jest akurat jest ambasadorem Europejskiego Dnia Kinartystycznego, więc to
się tak przenika bardzo ładnie.
Ja tylko dodam, że Dziewczyna z igłą, to te związki z Polską są takie, że faktycznie zrobiona Amsterdam w Kłodzku, nie? Jeśli dobrze pamiętam, w Kłodzku.
Kopenhagę.
I we Wrocławiu, tak, dokładnie tak. Tak to się ułożyło.
I Magnus von Horn mieszka w Polsce, więc i wykłada na łódzkiej filmówce, więc myślę, że jest już wystarczająco polski.
Już jest wystarczająco.
I Michał Dymek, który zrobił zdjęcia.
A no właśnie. To jest taki film, o którym myślę warto pamiętać, bo tam będzie się działo, to jest taki film, który wżera się, zostaje w głowie i z tej głowy potem nie wychodzi i człowiek potem żałuje, że ten film obejrzał, a równocześnie jednak trochę się cieszy, że go zobaczył. Prawdziwy ból to w kinie mikro widzę, w programie Dnia Kina Polskiego.
Tak, bo to właśnie idealnie wpasowuje się do tego, co powiedziały dziewczyny przed chwilą, że to nasze polskie kino nie musi być do końca polskie, robione w 100% w Polsce, a mieć, tak jak w przypadku Prawdziwego bólu, do bólu polski temat, jak to nam wyszło, bo to jest Jesse Eisenberg i amerykańska produkcja z koprodukcją w Polsce, ale jednak kręcona u nas, dotykająca bardzo takiego obecnego, istotnego tematu, czyli szukania właśnie swoich korzeni w Polsce przez dzieci imigrantów. Już nie będę tutaj ubierać konkretnie których, ale myślę, że to w wielu państwach i na wiele kontynentów się może takie poszukiwania się teraz mogą po prostu rozszerzyć, więc tak, Prawdziwy ból u nas jest właśnie w ramach też Dnia Kina Polskiego, bo to jak najbardziej polski temat. Podobno piękny Lublin, dużo polskich smaczków, gdzieś pięknie krytycy piszą, że to jest najbardziej polski film, jaki powstał w ostatnich latach, więc jak najbardziej. A jeśli pozwolę sobie na wtrend, dzisiaj mamy spotkanie właśnie ze stowarzyszeniem, które pomaga szukać takich korzeni swoich w Polsce. Można się do nich zgłosić, więc jeśli kogoś interesuje ten temat, to jak najbardziej dzisiaj 20:30 spotkanie z dyskusją właśnie o szukaniu korzeni.
Też ważne jest to, że ten film od dzisiaj wchodzi do polskich kin, więc mogą państwo na niego polować. Ja tylko jeszcze dodam, i to jest tytuł, którego obecność też mnie cieszy, w ramach Dnia Kina Polskiego, tak mi się wydaje, i to jest w kinie Agrafka, że pokazujecie Grzyby też, tak?
Nie, w Agrafce nie. Grzybów nie mamy w Agrafce.
Aha, to jest kino Kika.
Tak.
To jest kino Kika. No już to się...
Ale wychodzi na to, że przynajmniej do tej pory jesteśmy jedynym studium kinem w Krakowie, które ten film pokazuje.
O, no to widzisz, to w takim razie dobrze to wyróżnić, bo to jest bardzo dobry film. To jest taki thriller, którego polskie kino nie widziało od lat, a równocześnie jest to film krótki, kameralny, bo trwa godzinę 15, obsada jest trzyosobowa, a naprawdę robi...
Maria Maj rozbija system. Więc...
To prawda. Grzybami. Właśnie, grzybami.
A sezon grzybowy jeszcze chyba trwa, więc idealnie się to
i nie tylko. No to cóż, słuchajcie, nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić naszych słuchaczy do tego, żeby odwiedzali krakowskie kina studyjne, nie tylko w Dzień Kina Polskiego, bo tam naprawdę się dzieje bardzo dużo świetnych rzeczy i myślę, że te adresy to dobrze, żeby one były w państwa myślach i żeby państwo też sobie tak znaleźli taki sposób na to, jak to robić, to znaczy, gdzie siedzieć. O, żeby sobie państwo wygrzewali miejsca, tak? To w stronę wygrzewania miejsc, może tak, może tutaj wielokropek. A gdzie? A no właśnie, w kinie Mikro, w kinie Paradoks, w kinie Pod Baranami, w kinie Kika, i w kinie Agrafka. I tak, żeby państwo tych dwóch ostatnich nie mylili, nie poszli państwo na Podgórze, jak będą państwo chcieli iść na ulicę Krowoderską. Dobrze mówisz, to Krowoderska. Tak. Ja z topografią miewam problemy. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Aga Balicka, Maryja Gierat, Monika Kilian, Justyna Adamczyk. Dziękuję.
Dziękuję.
34 minuty po godzinie 9.
Tu Radio Kraków Kultura.